Studio Radia Kraków nasi wspaniali goście. Natalia Strzelecka, aktorka Teatru Słowackiego. Dzień dobry. I Marcin Szafrański, psycholog i psychoterapeuta rodzin i par, rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy święta to jest dobry czas na to, żeby pod wpływem no właśnie tej świątecznej presji, emocji próbować załatwić jakieś nierozstrzygnięte spory, problemy? Zacznę może od Natalii.
No, przed wejściem na antenę już żeśmy sobie powiedziały, że nie.
Że to najgorszy na to czas.
Najgorsze, co można chyba zrobić. To znaczy próbować załatwiać coś jakby na termin, na akord. Nie, myślę, że takie procesy jakiegoś pojednania czy porozumienia, to one jednak się nie rządzą takimi datami jak święta. I że czasami nam jest jednak no, dużo czasu potrzeba i to idzie i w miesiące, i w lata często. I to jest taki proces, z którego się nie da przyspieszyć no jakoś tak sztucznie, więc ja chyba nie
Marcin, a co ty?
Ja troszeczkę złagodzę tą wypowiedź, żeby zachować tą przestrzeń, której mówię, to zależy. A powiem to jeden raz dzisiaj i więcej już nie będę tego
Marcin
błędu powtarzać.
Zawsze mówi, zaczyna od to zależy.
No więc właśnie, ale ja zdecydowanie się zgadzam, że w bardzo wielu sytuacjach to jest długotrwały proces. To jest w zależności oczywiście od tego, skąd wynika konflikt, z czego wynika poczucie zranienia, które niesiemy ze sobą, jak wygląda układ rodzinny i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście bardzo złożona sprawa i która często zajmuje długi czas. Być może jednak czasem zdarza się taka sytuacja, że właśnie jesteśmy gotowi do dokonania tego w momencie, kiedy jesteśmy razem, kiedy mamy szansę się spotkać. Z drugiej jednak strony przymus, który często ludzie odczuwają, ażeby wszystko było świetnie, fantastycznie, słodko, miło, jak na filmach Disneya w czasie świąt, powoduje dodatkowy wzrost napięcia, dodatkowy stres, dodatkowe poczucie niezadowolenia, być może nawet wzrost poczucia winy względem siebie samego, że jesteśmy zmuszeni do tego, żeby pewne rzeczy wykonywać, co jest na pewno złe i toksyczne i w gruncie rzeczy tak naprawdę nie tyle nie rozwiązuje sprawy, a wręcz przeciwnie, potrafią jeszcze zaognić.
A jeżeli mamy na koncie jakieś grzeszki większe i mniejsze, to w czasie świąt i pod wpływem tej presji czujemy bardziej poczucie winy? Odczuwamy jakieś wyrzuty sumienia?
Oj, wchodzimy na gruby temat związany z wyrzutami sumienia i poczucia winy. To wszystko też... No, nie powiem tego. Spróbuję innymi
to
słowami.
To zależy, tak wiem.
Ty powiedziałaś, nie ja tym razem. Tak, no nie, jednak się skuszę na to. To zależy, no bo też wszystko zależy od tego, co w naszym odczuciu i w odczuciu systemu rodzinnego mamy za uszami. Czasem właśnie układ cały mówi nam, zrobiliśmy coś bardzo złego, a w gruncie rzeczy my wcale nie mamy poczucia, że zrobiliśmy coś szczególnie złego. Czasem ta sytuacja pozwala nam zrozumieć, że jednak coś tak, czyli takie przyglądnięcie się samemu sobie może być całkiem fajną lekcją. Z drugiej jednak strony czasem czujemy tym więcej presji związanej z tym, żeby to poczucie winy w sobie budować. No poczucie winy generalnie jako zjawisko nie jest najszczęśliwsze, bo ono, mimo tego, że kieruje nas czasem w dobrą stronę, to zazwyczaj tak naprawdę odkłada się bardzo dużym ciężarem na nas i paradoksalnie zasłania nam ogląd rzeczywistości, który powinniśmy mieć zarówno na osoby, które nam towarzyszą, zarówno na naszą rodzinę, na naszych bliskich, jak i na siebie samego.
No i wiąże się z cierpieniem.
Zdecydowanie tak, a cierpienie nie pomaga w takich sytuacjach, bo nawet jeżeli jesteśmy winni, budujemy w sobie nadmierne cierpienie, to paradoksalnie, znowu drugi raz paradoksalnie, blokuje nas przed tym, tym bardziej blokuje nas przed tym, ażeby zmierzać do jakiegoś pojednania, do przyznania się do błędu, do zabłagodzenia sytuacji, naprawy.
Kiedy coś nas gryzie i chcemy zacząć trudną rozmowę, od czego najlepiej zacząć, żeby nie narazić się na no, takie zderzenie ze ścianą, gdzie wyleje się na nas potok bardzo niepochlebnych zdań i opinii na nasz temat? Czy aktorów
czy jest jedna uczą w ogóle recepta na takie zaczęcie rozmowy? Chyba nie wiem. Ja zawsze sobie myślę, że trzeba mieć z tyłu głowy poczucie humoru na swój temat i też na temat całej sytuacji, że takie poczucie humoru zawsze włącza pewien dystans i pomaga przetrwać takie trudne kryzysy i trudne rozmowy, co oczywiście nie zawsze jest możliwe. Też musi pewnie jakiś dystans czasowy nastąpić, żeby takie poczucie humoru w ogóle mogło się gdzieś w nas uruchomić, prawda?
No to oczywiście zależy od kalibru win.
Tak, oczywiście.
Bo jeżeli te winy są małe, no to to poczucie humoru wtedy cudownie pomaga rozładować atmosferę.
No, a wymagałoby też tego, żeby druga strona to poczucie humoru miała.
Tak, nie wzajemniła.
Poczucie autoironii, nie tylko ironii. Wtedy rzeczywiście może to świetnie działać.
Tak, ale jest to jakiś, że tak powiem, taki czynnik, który pomaga.
No to na pewno. To na pewno. A no sama jakby taka psychologiczna teoria poczucia humoru, przynajmniej ta klasyczna, mówi o tym, że śmiejemy się i bawią nas różne rzeczy ze względu na pewnego rodzaju niepokój, który mamy w sobie, który się w ten sposób rozładowuje. Niezależnie od sytuacji, czy to nawet w momencie, kiedy oglądamy coś, co nas śmieszy, no to najczęściej dlatego, że to jest zaskakujące, nietypowe i w jaki sposób próbujemy nadrobić to. Mózg próbuje nadrobić.
Rozładować
to poczucie zaskoczenia, niepokoju z tym związanego. Więc jasna sprawa, no ale nie przedstawiajmy tego jako uniwersalnej recepty.
Nie, ale ja myślę,
dlatego,
że to
jeżeli
może
się śmiejemy czasem, to osoby. Proszę?
To może być uniwersalna recepta na wszelkie niezręczności przy stole.
Znaczy, to jest świetna recepta, ale tak mówię, że pozwolę,
że wszyscy,
żeby wszyscy wyjęli.
Tak jest, że wszyscy wokół mają takie nastawienie, że wszyscy mają mimo wszystko podobną wrażliwość, jeżeli chodzi o to, co jest śmieszne, a co jest nieśmieszne, bo w gruncie rzeczy można sobie w ten sposób zabagnić sytuację na kolejne lata, jeżeli ktoś się usztywni i stwierdzi, że jest wyszydzany, a to jest bardzo przykre uczucie w takiej sytuacji, albo kiedy jego z kolei zranienie w takim układzie zostanie, no...
Umniejszone przez śmiech.
Tak, dokładnie.
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut, bo mówić będziemy między innymi o spektaklu Spóźnione odwiedziny. Bardzo poważny temat i ważny także w kontekście świąt. Wracamy do rozmowy z Marcinem Szafrańskim, psychologiem i psychoterapeutą i aktorką Teatru Słowackiego Natalią Strzelecką, grającą między innymi w znakomitym spektaklu Spóźnione odwiedziny, o którym bardzo zależało mi, żebyśmy porozmawiali na antenie, bo to jest spektakl właśnie o próbie wybaczenia, o sztuce przepraszania, albo nawet nie przepraszania, tylko proszenia o wybaczenie, proszenia o jakieś pojednanie. Ty grasz w tym spektaklu tę, która przychodzi prosić o wybaczenie.
Prosić o wybaczenie. Tak, może pokrótce nakreślę, jaka tam jest sytuacja dramaturgiczna. Tekst napisał George Tannahill. To jest kanadyjski aktor, dramatopisarz i aktywista. I on napisał tekst, który jest oparty na prawdziwej historii, a która dotyczyła samobójczej śmierci syna jednego z prominentnych polityków kanadyjskich, prawicowych. On popełnił samobójstwo pod wpływem hejtu rówieśniczego w katolickiej szkole, do której chodził. Ujawnił swoją orientację seksualną, homoseksualną, no i spotkał się po prostu z hejtem, z nienawiścią. I od tego jakby wychodzi George Tannahill i pisze taką sztukę, w której dwie rodziny, dwie pary rodziców spotykają się w rocznicę tej samobójczej śmierci. Do swojego domu rodzice chłopca, który popełnił samobójstwo, zapraszają na kolację rodziców jednego z chłopców, którzy hejtowali tego zmarłego chłopaka. No i rzeczywiście to jest tak tam, że to kobiety próbują doprowadzić do tego spotkania. Mężczyźni są raczej sceptyczni.
W ogóle są jacyś tacy bierni w tym wszystkim.
Są bierni, usiłują też jakiś taki przez moment wspólny front obrać, że no to kobiety tutaj usiłują za pomocą jakichś poradników, których się nadczytały przez ten rok, załatwić tę sprawę, ale to nie tak powinno wyglądać i nie tak to się odbywa. Dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane, więc tak jak można się domyśleć, to wszystko bardzo szybko się okazuje jakąś wydmuszką i dochodzi do ostrego konfliktu. I dla mnie ta sztuka, ona jest przede wszystkim chyba jakimś takim obrazem tego, że my kompletnie nie mamy języka, którym byśmy potrafili rozmawiać na takie tematy. I to jakby obnaża, ta sytuacja to obnaża. No, w zasadzie można powiedzieć, że dochodzi do jakiejś totalnej katastrofy, bo nie dość,
tak,
że to...
Nie zdradzajmy tak. Może za wiele, bo absolutnie warto zobaczyć ten spektakl, niezależnie od tego, czy ma się dzieci w wieku szkolnym, czy nie, bo to jest spektakl też o nas samych, na ile potrafimy komunikować to, o czym mówi Natalia.
Znaczy mamy w ogóle jakieś narzędzia do tego, prawda, żeby z tak trudnymi życiowymi sytuacjami się mierzyć. No, w naszej sztuce jednak okazuje się, że tych narzędzi brak, co jest potem przyczynkiem do ciekawych rozmów, które mamy z publicznością, bo od czasu do czasu spotykamy się z publicznością, czy to jak wyjeżdżaliśmy z programem Teatr Polska, jeździliśmy tutaj po południowej Polsce i spotykaliśmy się z widzami, czy też na przykład z młodzieżą, czy ze studentami rozmawiamy. I właśnie zastanawiamy się nad tym brakiem narzędzi, nad właśnie brakiem języka. No i co możemy z tym zrobić? Jaka jest na to jakby recepta? Czy jak możemy powoli zacząć to zmieniać?
Pytanie do psychologa. Jak możemy nauczyć się tego języka, jeżeli go nie mamy, nie znamy? A są różne nabrzmiałe tematy. Być może nie takiego kalibru, jak ten w spektaklu Spóźnione odwiedziny. Czasami ten kaliber jest znacznie mniejszy. Ale mimo to brakuje narzędzi i sztuki rozmawiania.
Głęboki namysł, bo ja sztuki nie widziałem, więc proszę już o brak spoilerów, bo chętnie ją obejrzę. Dlaczego my nie potrafimy rozmawiać często, mimo tego, że o rozmawianiu rozmawiamy z kolei bardzo dużo. No i przyczyn tutaj znowu może być bardzo dużo. Naprawdę, wszystko zależy od kontekstu, zależy o czym rozmawiać, jak rozmawiać, zależy jakiego języka używać. Język powinien być po to, żeby się porozumieć, najczęściej tak się zakłada, językiem, który jest wspólny dla obu stron. Jeżeli ten język wspólny nie jest, należy go w jakiś sposób uwspólnić. My mówimy tutaj jednocześnie o sytuacjach, które nie dotyczą tylko problemów komunikacyjnych czysto, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego. To jest kwestia umiejętności rozładowania, znalezienia tego punktu emocjonalnego, który nie pozwala nam pójść o krok dalej. Mhm. Paradoksalnie czasem w momencie, kiedy szukamy wspólnego pola do tego, żeby o bardzo trudnych tematach porozmawiać, w gruncie rzeczy się zaczynamy od siebie oddalać. Dlaczego? Bo napięcie zaczyna narastać. Emocjonalne poczucie skrzywdzenia u obu stron, poczucie niesprawiedliwości, poczucie tego, że nawet w sytuacji, w której czujemy, że coś nas obciąża, w sensie, że jesteśmy winni czemuś, znowu może wybuchnąć raczej w tą stronę, żeby się oddalić, a nie zbliżyć do siebie. I my tutaj mamy chyba duże kłopoty z tym, żeby spróbować właśnie dobrze rozeznać sytuację, tak, żeby nie powodować wzrostu emocji negatywnych u osoby, z którą rozmawiamy. No, czasem jest to szalenie trudne. Czasem jest to niemożliwe ze względu na to, że osoba, z którą rozmawiamy, najzwyczajniej w świecie nie jest gotowa na to, żeby rozmawiać i dotknąć tematu, który wydaje jej się, że dotykany być nie powinien. Czasem lepiej się schować w jej odczuciu. Czasem może lepiej się zasłonić też jakimiś silnymi tarczami, które nie pozwolą dotknąć czegoś, i to jest kolejny problem. Czy są narzędzia do tego? No, generalnie owszem, są. Tylko że uniwersalnego narzędzia, które powie, to dotyczy każdej możliwej sytuacji, no niestety nie ma.
Za pytanie, na które już wiem, że odpowiecie, to zależy, ale być może nie. Komu jest łatwiej? Temu, kto przychodzi poprosić o wybaczenie, uderzyć się w piersi, czy temu, kto jest przepraszany, kto jest proszony o wybaczenie? Przyjmijmy, że kaliber problemu jest mniejszy jednak niż w spektaklu Spóźnione odwiedziny.
Ja też nie jestem w stanie rzeczywiście odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony wszystko zależy, na którym etapie ta sytuacja występuje. Czasem jest łatwiej osobie, która przychodzi właśnie po przebaczenie, dlatego że ona już coś przepracowała w sobie, podjęła tą decyzję, która jest związana z tym, że jednak odważyła się wykonać gest. Kiedy ten gest wykonuje, czasem jest to mocno odbarczające emocjonalnie, niezależnie nawet do końca od reakcji drugiej strony, chociaż oczywiście może poczuć też poczucie skrzywdzenia i zawodu z kolei, że jej ekspiacja nie została wysłuchana i nie została przyjęta ze zrozumieniem. Wręcz powiedziałbym, że tutaj jest jeszcze ta ciemna strona. Nawet może się zdarzyć, taka osoba oczekuje nagrody za to, że była taka dzielna i odważna,
no
i przyznała
się do winy.
Przecież cię przeprosiłem, to było trudne, w związku z czym ty jesteś z kolei strasznym draniem, ponieważ nie wybaczasz mi.
To, co może powodować poczucie wyższości moralnej, że
no, a to bardzo lubimy. Tak. Oczywiście, że tak. Może nie mamy racji na poziomie faktycznym, materialnym i racjonalnym, ale poczucie wyższości moralnej mamy tak czy siak. Czymkolwiek ono by nie było. Innymi słowy, może być czymś bardzo, bardzo różnym w zależności od sytuacji.
To tu na chwilę znowu postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy i porozmawiamy o pojednaniu i wybaczeniu. To są dwa takie terminy, które koło siebie gdzieś tam leżą, ale jak one się do siebie mają, to o tym w trzeciej części naszej rozmowy. Wracamy do rozmowy z Natalią Strzelecką, aktorką Teatru Słowackiego, i Marcinem Szafrańskim, psychologiem i psychoterapeutą rodziny, par rzecznikiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. A rozmawiamy dzisiaj o, no właśnie, o tym, jak sprawić, żeby Boże Narodzenie, Wigilia były miłe, dobre, ale żeby nie przerodziły się w próbę przeczekania trudnych tematów, przycupnięcia gdzieś tam w kącie, z czym negatywnym przychodzimy, z tym wychodzimy, nie załatwiamy żadnych spraw, czy to jest dobry moment, żeby to robić przy Wigilii, w Boże Narodzenie. Już stwierdziliśmy, że to zależy, więc nie będziemy wracać do tego tematu, ale porozmawiajmy trochę o pojednaniu i wybaczeniu, bo to nie jest to samo.
No, zdecydowanie to nie jest to samo i to nie tylko jeżeli chodzi o znaczenie słownikowe tych pojęć, ale także ze względu na to, że to są jakby odrębne terminy, które w psychologii się traktuje jako zupełnie inne procesy i w wiktymologii zresztą tak samo, z tego co wiem. Więc przebaczenie oznacza gotowość i zgodę na wycofanie złości, na wycofanie negatywnych emocji, które bardzo często i bardzo wyraźnie obciążają nas, czyli osobę, która się czuje skrzywdzona, która czasem jest skrzywdzona rzeczywiście i to czasem bardzo poważnie.
Czyli przebaczenie wcale nie oznacza nic się nie stało.
Nie, przebaczenie absolutnie nie oznacza zapomnienia. Co więcej, przebaczenie wcale nie musi oznaczać zgody na niedochodzenie sprawiedliwości. Przebaczenie wcale nie musi oznaczać,
że mój żal
wyciągnięcia
wygasł.
Ręki do osoby, która nas skrzywdziła. To jest element już pojednania raczej, czyli tego procesu, który służy zbliżeniu dwójki osób, które oświadczają w sumie względem siebie nawzajem, że od tej pory starają się, żeby było lepiej, żeby było okej. Okay. To są dwa zupełnie różne procesy. I pójście, wszystkie badania, które ja znam, wskazują na to, że pójście w stronę przebaczenia jest generalnie bardzo dobrą decyzją. Co jest istotne jeszcze, w dużej mierze zakłada się, że to jednak jest na pewnym etapie pewnego rodzaju decyzja. Na tyle poważna, że ma nawet wpływ na nasze zdrowie. Innymi słowy, to, że moment, do którego nie dopuszczamy do tego, żeby pozwolić sobie na to przebaczenie w sobie, bardzo często prowadzi do bardzo negatywnych konsekwencji zdrowotnych, na przykład związanych nawet z czynnikami ryzyka kardiologicznego, więc to są poważne sprawy. Oczywiście muszę zawsze zastrzec, że to zależy, bo są też sytuacje, w których poczucie krzywdy jest tak głębokie, że z kolei przymuszenie siebie do tego procesu prowadzi do pogorszenia stanu. Niemniej jednak generalnie praca nad tym, żeby pozwolić sobie na to, siebie samego odbarczyć od tego poczucia krzywdy, którego doznaliśmy, jest procesem zazwyczaj dobrych. Przy czym właśnie to jest bardzo istotne, że niekoniecznie musi to prowadzić to do pojednania, bo czasem zdarzają się takie sytuacje, w których dochodziło do sytuacji, które po prostu są, jakby nie ma przestrzeni w ogóle do pojednania. Co więcej, wykonanie tego gestu pojednania będzie krzywdzące dla ofiary. Więc tutaj tego nie można zrobić. Przebaczenie jest dla mnie, tak? Mówimy,
i może się...
Ja tak skręcam w bardzo poważne sytuacje. Przebaczenie jest dla mnie, a pojednanie byłoby czynnikiem, który w gruncie rzeczy nie uniemożliwia mi to przebaczenie. Przebaczenie jest próbą zrozumienia, zempatyzowania w jakiś sposób z sytuacją sprawcy, co nie oznacza wcale moralnego, czy też takiego faktycznego zbliżenia i zgody na to, że tego rodzaju sytuacje mogą mieć miejsce.
Czyli przebaczenie może się bez udziału sprawcy odbyć. Wewnętrznie w nas, bez jego jakby... Mhm. fizycznej obecności, czy...
Tak, tak. I często tak się dzieje.
Przebaczamy komuś, kto wcale nie prosi nas o to przebaczenie?
Tak. Oczywiście,
żeby
że tak.
Żeby móc iść dalej.
Żeby móc iść dalej. Przebaczenie jest jakimś, tak się rozróżnia. Oczywiście tutaj jest mnóstwo niuansów, sytuacje społeczne różne, różnego rodzaju skala przewinienia i rzeczywistego, i w naszym odczuciu. Niemniej jednak to, co możemy zrobić dla siebie samego, często to jest istotna sprawa, to przebaczyć. Przebaczyć, przypominam, nie oznacza zapomnieć, nie oznacza nie dochodzić sprawiedliwości, nie oznacza zmienić czy polepszyć sytuację osoby, która nas skrzywdziła. Z drugiej jednak strony oczywiście to ma też taką trochę mroczniejszą stronę w sytuacji, w której nasze poczucie krzywdy jest, no powiedzmy sobie, czynnikiem, który raczej tkwi w naszych emocjach, a w gruncie rzeczy mamy poczucie tego skrzywdzenia, kiedy nic rzeczywiście takiego nie zaszło i to ta druga osoba nawet w gruncie rzeczy jest bardziej poszkodowana na całej sytuacji. No, ale tu już wchodzimy w niuanse, które są bardzo często dużym spętleniem emocjonalnym, który w rodzinach na przykład występuje i które nie pozwala ludziom przez lata nawet się do siebie odzywać. Każe zachowywać tylko maskę, fasadę tego, że wszystko jest okej, co z kolei też nie jest najlepszym rozwiązaniem. A to akurat, przepraszam, już ostatnie zdanie, naprawdę, a to akurat w święta rzeczywiście można obserwować w wielu rodzinach i być może jest to jednym z przyczyn, dla których gabinety psychologów
pękają w szwach
ale, po świętach właśnie.
Ale w nawiązaniu tego, do tego, co ty mówisz, zastanawiam się, czy w ogóle dobrym pomysłem jest urządzanie takich kolacji jak w spóźnionych odwiedzinach i rozwiązywanie tak trudnych konfliktów bez udziału jakiegoś mediatora, czy właśnie psychologa rodzinnego, czy szkolnego, czy jakiegokolwiek innego mediatora, który by nam pomógł przez taki kryzys przejść. No, czy to nie jest po prostu zadanie, które nas przerasta czasami?
Czasem na pewno nas przerasta. To jest jasna sprawa. Ja się z tym zgadzam. Z drugiej jednak strony czasem taką próbę warto podjąć. Bo jeżeli ona jest podjęta ze szczerymi intencjami, w sposób, który nie angażuje trzeciej strony, bo oczywiście zgadzam się z tym, że specjalista czasem bardzo dobrze może pomóc w takich sytuacjach. Jeżeli ta proces mediacji, pojednania, proces takiej powiedzmy grupowego oczyszczenia jest dobrze ustawiony. Czasem zdarza się jednak, że to prowadzi właśnie do dodatkowego usztywnienia fasady i chowania się. No bo już miejmy na przykład to za sobą, no psycholog nie jest cudotwórcą, nie wejdzie bardzo głęboko w sytuację każdej z osób, która jest zaangażowana w taki proces. To czasem wymaga jednak otwartości i pracy, więc znowu wrócimy do tego. Jeżeli jesteśmy gotowi, no to super, świetnie. Warto skorzystać z pomocy, zdecydowanie.
A kiedy idziemy na takie spotkanie, albo u nas ma się odbyć takie spotkanie, czy nie jest dobrze spróbować przez moment patrzeć na tę sytuację oczami drugiej osoby, kompletnie wygasić swoje oczekiwanie, swoje żale i spróbować przez moment patrzeć na sytuację, empatyzując ze sprawcą, no, nazwijmy go, sprawcą krzywdy.
To ja może od razu odpowiem, że ten proces, tak jak się go zakłada w podręcznikowo wręcz, ale także w programach, które służą, pomagają ofiarom często bardzo poważnych przestępstw, także dojść do punktu, w którym to przebaczenie jest możliwe, ono zawiera ten element. Znaczy zawiera ten element zawsze, to jest końcowy etap, który pozwala spojrzeć na sytuację oczami osoby, która dokonała tego czynu, która w naszym odczuciu zawiniła. Przypominam, to w dalszym ciągu nie oznacza zgody na to, nie oznacza
zbagatelizowania
krzywdy. Sprawy, nie oznacza nawet odpuszczenia sytuacji pod względem, dajmy na to, prawnym. Mhm. Niemniej jednak próba zrozumienia sytuacji jest bardzo pomocna. To jest, niektórzy by powiedzieli, że to jest taka prosta próba racjonalizacji, ale w gruncie rzeczy to i tak nam pomaga i badania pokazują, że poziom stresu na przykład, poziom napięcia u takich osób spada.
To na koniec jeszcze...
To jest bardzo, jeżeli już idziemy do pojednania z kolei od przebaczenia, no to jest bardzo ważny element. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak w tej sytuacji czuje się ta druga osoba, nawet jeżeli w naszym odczuciu jest to straszny potwór, który ciąży emocjonalnie nad nami od dłuższego czasu.
Takie konflikty w rodzinach są jak takie ropnie, które nabrzmiały. No i jak próbujemy je przeciąć, rozwiązać, no to często brzydko pachnie, tak jak w naturze, prawda? No i teraz pytanie, czy w ogóle jest sens w święta zmuszać się do spędzania czasu z ludźmi, z którymi mamy takie sytuacje? A wiemy, że no, stół wigilijny, świąteczny nie jest dobrym czasem na takie trudne sprawy, zwłaszcza kiedy jesteśmy przymuszeni niejako przez innych, przez oczekiwania innych, przez sytuację, przez atmosferę świąt. Czy nie lepiej po prostu powiedzieć otwarcie, nie siadamy ze sobą
w tym roku nie.
Przy stole.
Może w przyszłym.
No to ja bardzo, bardzo krótki rys ogólny i spojrzenie trochę z zewnątrz na tą sytuację, bo my trochę rozmawiamy tak, jakby była jedna strona i druga strona i tak jakby trochę to się układa w układ jeden na jeden. A pamiętajmy, jak bardzo splątane potrafią być takie rzeczy w historiach rodzinnych. My mamy poczucie na przykład skrzywdzenia przez jedną osobę, jednocześnie obwiniamy dwie inne, które były, uczestniczyły w tej sytuacji i na przykład zamiast udzielić, nie udzieliły
nie
wsparcia, dajmy na to, nie zareagowały, albo udzieliły wsparcia tej drugiej osobie. Tamte osoby z kolei mają jeszcze kolejne osoby, które to są uwikłane. Jeżeli spotyka się cały układ, no to bywa trudno. Bywa trudno tak samo, nawet w sytuacji, która potrafi być bardzo obciążająca, kiedy jedna z osób mówi na przykład, no nie wiem, no ale już pogódź się z tym wujkiem, no bo przecież w gruncie rzeczy to jest równy chłop, a nas po prostu krew zalewa, no bo przecież jak? Przecież takie rzeczy się zdarzyły i te emocje wracają i znowu jesteśmy na to wściekli. No, tak jak chyba zaczęliśmy mówić o tym dzisiaj na samym początku, jeżeli to ma być fasadowe, jeżeli ma służyć tylko i wyłącznie temu, żebyśmy udawali, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest okej i w gruncie rzeczy doznawali dodatkowego cierpienia, no to po co? To rzeczywiście, no, są ludzie, którzy uciekają od tego rodzaju sytuacji, bo na ten fałsz się nie zgadzają, który dodatkowo ich obciąża i to jest jasna sprawa.
Myśmy wczoraj z koleżankami rozmawiały właśnie w garderobie, dokładnie ten temat był poruszany i bardzo mi się spodobała propozycja jednej z koleżanek, która powiedziała, że tam parę lat temu no mieli jakiś taki rodzinnie trudny rok i postanowili, że się spotkają w Wigilii, ale powiedzieli sobie, okej, w tym roku nie dzielimy się opłatkiem, ponieważ no nie stać nas na to jakby i emocjonalnie i psychicznie, i mentalnie. I powiedziała, że to tak rozładowało atmosferę, to tak jakby upuściło tego powietrza, że był całkiem przyjemny wieczór, można było pójść dalej.
Tak? Słoń, którego nikt nie widzi, nagle został bardzo delikatnym gestem pokazany, a to czasem też jest wystarczające do tego, żeby atmosferę rozluźnić. Ja jeszcze o dodatkowej rzeczy powiem, święta wbrew pozorom dla wielu osób są bardzo stresującym czasem. W związku z czym dokładanie sobie jeszcze do pieca czasem jest nie okej. Z drugiej strony, no pamiętajmy o tym, że jednak jest okazją, która czasem nie zdarza się tak
często.
Sama z siebie i często. I kiedy mówiłem o tym, że dodatkowe osoby mogą być uwikłane w naszym wyobrażeniu albo rzeczywiście w to nasze poczucie skrzywdzenia, to być może być paradoksalnie, nie paradoksalnie tym razem, odwrotnie może być tak, że dzięki temu, że są te inne osoby, możemy otrzymać wsparcie z kolei, którego nie oczekiwalibyśmy, albo którego nam się wyobraża, że nie jesteśmy w stanie dostać.
I tu zamykamy naszą rozmowę dzisiaj, chociaż oczywiście moglibyśmy jeszcze długo o tym rozmawiać. Natalia Strzelecka, aktorka Teatru Słowackiego i Marcin Szafrański, psycholog i psychoterapeuta.
Spokojnych.
Do widzenia, wszystkiego dobrego.